przy naszym telefonie. Redaktor Teresa Wójcik, tygodnik Solidarność. Pani redaktor zajmuje się już, nie powiem od ilu lat, rynkiem energii w Polsce. Nie wiem, czy pamięta pani w swojej karierze tego typu wzrosty i szoki cenowe, jakie przeżywamy obecnie.
Nie, to znaczy takich szoków energetycznych nie było nie tylko w Polsce, ale nie było także w całej Europie. No może to było w czasach powojennych, w czasach późniejszych, na przykład jakichś kryzysów na zachodzie Europy. Za PRL-u komuniści nam podwyższali ceny energii i wyłączali czasami prąd, bo wbrew temu, co dzisiaj zapominamy, kryzysy energetyczne straszyły porządnie także w partiach, w państwach, które były pod władzą sowiecką.
Ale teraz mamy niby rynek już nie socjalistyczny, rynek wolny, ale chyba akurat w przypadku energii to regulacja goni regulację.
Wie pan, prawda jest taka. Energia jest towarem szczególnym. Może właśnie od tego zacznijmy. Energia nie może być takim towarem, jak na przykład są samochody, jak jest obuwie, meble, maszyny różnego rodzaju. Dlatego, że energia elektryczna jest w zasadzie podstawą naszej cywilizacji. No, podstawa cywilizacji nie może być tak zupełnie przekazana żywiołom rynkowym. Prawo popytu i podaży jest prawem bardzo ważnym i rzeczywiście ono funkcjonuje nawet wtedy, kiedy się go nie chce uznać, o czym się przekonali boleśnie właśnie komuniści. Ale jednak są sytuacje, kiedy podobnie jak na wojnie, to prawo musi być, jeśli nie całkiem wyeliminowane, to bardzo ograniczone z jednego powodu. To jest problem bezpieczeństwa naszego, nie tylko funkcjonowania, ale wręcz życia, naszego życia. Dlatego jak pan mówi o tym, że wolny rynek to właściwie powinien sprawę załatwić, no nie bardzo. Właśnie wolny rynek sobie nie radzi z tym problemem, ponieważ wolny rynek na przykład nie przewidział pandemii COVID-19, prawda?
I tego, co się dzieje, ale pytanie, na ile jest tak, że gdyby nie regulacja, gdyby nie to działanie, które związane jest z próbą ratowania klimatu, gdyby nie te wielkie cele Unii Europejskiej, to szok energetyczny, szok cen prądu w Unii Europejskiej byłby znacznie łagodniejszy.
Tu się z panem najzupełniej zgadzam. Rzeczywiście Europa jest w najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, bo tam, gdzie nie ma tego obłędu ratowania klimatu, to ten kryzys jakoś daje się stopniowo rozwiązywać. Natomiast Europa, która postawiła na OZE, Unia Europejska, która doprowadziła prawie zupełnie do likwidacji górnictwa węglowego, także niestety w Polsce, pozbawiła rynek europejski normalnych ruchów rynkowych, które ratują sytuację wtedy, kiedy gwałtownie wzrośnie popyt, to można rozwinąć podaż. Otóż w Europie tej podaży energii nie można tak bardzo rozwijać, ponieważ zlikwidowaliśmy energetykę węglową. W Polsce jest ona bardzo ograniczona. Dąży się do likwidacji energetyki węglowej także w Niemczech, choć nie sądzę, żeby Niemcy na to pozwolili tak do końca. No i w związku z tym nie ma skąd tej energii brać, tym bardziej, że okazało się, to jest druga ogromna słabość Unii Europejskiej, że postawiono na odnawialne źródła, które się okazały bardzo niestabilne i które właśnie teraz weszły w jakąś taką dziwną fazę, kiedy produkują dużo mniej energii, zarówno z solarów, jak i z wiatru, nawet na farmach wiatrowych na morzu. To jest taki okres, kiedy nie wiadomo dlaczego następuje w powietrzu flauta, czyli bezwieczność.
I wtedy właśnie, to pani redaktor, jesteśmy przy tym aspekcie, na ile jest tak, że to jest wypadek przy pracy, to, że w roku 20 nagle w Niemczech węgiel brunatny wrócił na pozycję lidera, jeśli chodzi o źródło energii, a wiatraki spadły na drugą pozycję, to jest wypadek przy pracy, czy to jest po prostu pokazanie, że OZE systemowo nie działają i to nie jest kwestia jednego roku z gorszymi warunkami, tylko tak już po prostu będzie?
Pana przypuszczenie to drugie jest oczywiście słuszne, dlatego że póki co, to my możemy regulować produkcję energii z węgla. Wszystko jedno, czy z węgla kamiennego, czy z węgla brunatnego, w każdym razie z węgla, czy z gazu, bo to zależy od nas, to zależy od producentów, od rynku, od popytu na rynku. Natomiast OZE to jest od nas niezależne. Nie możemy nagle, jeżeli jest flauta, to znaczy pogoda bezwieczna, nie możemy jakimś cudem uruchomić wiatraków. One po prostu stoją. I opowieści o tym, że możemy wtedy zaimportować węgiel, energię od jakiegoś innego dostawcy, innego kraju, to jest o tyle niepoważne, że na ogół jak jest ta flauta, to jest w bardzo szerokim zakresie. Jeżeli flautę dają Brytyjczycy, to będą ją mieli także Niemcy i będziemy mieli także my w Polsce, na Bałtyku, na naszych wspaniałych farmach wiatrowych na morzu. No tak to już po prostu jest.
A to w takim wypadku może czas na renesans węgla. Może to jest tak, że z tego szoku energetycznego nagle zwycięsko wyjdzie ten nośnik energii, który już był kładziony do trumny energetycznej.
Wie pan, ja też jestem tego zdania, że to jest nauczka dla gospodarki całej Europy, dla polityków całej Europy, żeby po prostu wrócić do tego, co jest w zasięgu ręki. Jeżeli ktoś ma węgiel, jeżeli ktoś ma złoża węgla kamiennego czy brunatnego, to powinien przede wszystkim to źródło energii uznać za najważniejsze. Natomiast wątpię, czy Bruksela przy obecnej koalicji personalnej pójdzie na takie rozwiązanie. Sądzę, że się będą upierali. Przy tym ja przypomnę tutaj sprzed wczoraj oświadczenie jednego z wybitnych polityków Unii Europejskiej, że wprawdzie obecnie mamy problemy z energetyką, ale w dłuższej perspektywie to te problemy rozwiążemy, jeśli będziemy więcej inwestować w OZE. No wie pan, to znaczy, że ci ludzie są tak zaślepieni, że ich nic nie nauczy.
Ale dlaczego? No może jest tak, no bo jak na razie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo mogę się przecież pomylić, mam do tego prawo, ale chyba niemiecka moc potencjalnej wytworzenia energii, no chociażby w solarach, jest znacznie większa niż w węglu brunatnym, a i tak węgiel brunatny produkuje więcej energii, bo te moce zainstalowane są olbrzymie, ale nigdy wszystkie nie pracują, a do tego jeszcze przychodzi dzień bezwieczny, albo noc, nie daj Boże, to też się zdarza na naszym kontynencie czasami, dość regularnie nawet bym powiedział, i wtedy ani solary nie dają prądu, jak jest flauta, to i wiatraki nie dają. Czy postawienie, czy zdublowanie tej mocy, żeby tej mocy było 10 razy więcej niż węglu, albo 100 razy więcej, czy to rozwiąże problem, czy nie?
Nie, absolutnie nie rozwiąże, dlatego że wciąż nierozwiązany jest inny problem, którym nas zwodzono 10 lat temu, mniej więcej 12 lat temu, że będą magazyny energii. Okazuje się, że magazyny energii to jest taka Mara jakaś, która akurat Mary zwykle straszą, to ta nas miała pocieszać, ale jest to po prostu utopia, dlatego że, wie pan, ja tak uproszczę. Jak pamiętamy wszyscy z liceum, energia elektryczna to jest jednostronny ruch elektronów. Jak można zmagazynować ruch? Nie można. Oczywiście mamy baterie i akumulatory, ale to jest przetwarzanie energii elektrycznej w pewien rodzaj energii chemicznej, gdzie zgodnie z kolei z prawami fizyki następuje znaczna strata zarówno wtedy, kiedy my energię elektryczną przemieniamy w energię chemiczną, a potem, kiedy z chemicznej zaczynamy ją używać jako energii elektrycznej. Straty są bardzo duże i to jest po prostu nieopłacalne, raz finansowo, a dwa ekonomicznie, bo znacznie więcej energii trzeba było władować w te baterie czy te akumulatory, niż możemy ich odzyskać później. W związku z tym to są wszystko rozwiązania na bardzo małą skalę. Można sobie załatwić ewentualnie taki akumulator, jak się ma w domu solary, i jak w nocy potrzeba trochę tej energii, to można włączyć akumulator. Aż się rozładuje oczywiście. To pytanie, jaka jest pojemność tego akumulatora. Ale jeżeli będzie trzeba zaopatrzyć 100-tysięczne miasto w energię elektryczną, albo linię kolejową, albo zakład produkcyjny, no to oczywiście tej energii zmagazynowanej starczy na pół godziny, na godzinę, ale nie na powrót OZE do normalnej produkcji energii. Czyli nieraz może nawet na tydzień, prawda? Flauta ostatnio, którą zanotowano chyba w Wielkiej Brytanii, to były prawie 3 tygodnie bezwieczność.
Wtedy trzeba czymś ten system stabilizować.
Tak.
No to tutaj na koniec tej stabilizacji przejdźmy. Niemcy będą tworzyć nową koalicję rządzącą, tak zwaną koalicję świateł, czerwień socjalistów,
tak,
żółty kolor liberałów, no i zieleń, partia zieloni, tak akurat prosto. Partia zielonych po to powstała i po to istniała na początku, aby zwalczać atom. Teraz, jak rozumiem, ten rząd będzie jeszcze bardziej antyatomowy za tym, co będzie stabilizować OZE w Niemczech. Węgiel brunatny. W ten sposób Niemcy będą walczyć z emisją dwutlenku węgla?
Wie pan, Niemcy po prostu zamiast energetyki jądrowej liczyli na energetykę gazową. Przecież po to weszli w ten cały układ z Nord Stream 2, bo ten gaz z Rosji w zwiększonych wolumenach jest potrzebny przede wszystkim Niemcom. No i Austriakom jeszcze, prawda? Oni są najbardziej związani z Rosją, dlatego jestem pesymistą. Uważam, że jednak Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, bo on będzie Niemcom potrzebny. Oni nie mają wyjścia w tej chwili.
I muszą palić gazem, zamiast atomu będzie gaz i tak będzie wyglądać transformacja energetyczna w tym kraju, który stara się uchodzić za czempiona walki z klimatem i za czempiona wypełniania wszelkich zobowiązań klimatycznych Unii Europejskiej w tej skali dużego kraju, bo można znaleźć te mniejsze kraje, jak Dania chociażby, która jest znacznie bardziej zozonowana, czy jeszcze bardziej lubi OZE niż Niemcy.
No tak, tylko że Dania ma najwyższe ceny gazu w Europie. To jest bardzo drogi gaz, bo on jest częściowo sprowadzany jakimiś tam niedużymi gazociągami, ale przede wszystkim ma bardzo drogą energię elektryczną. Bardzo drogo.
I to jest też koszt transformacji. Też na koniec, jakie będą punkty wyjścia, czy już widać gdzieś w dyskusji europejskiej wśród decydentów, że ten szok energetyczny spowoduje pewną refleksję co do polityki klimatycznej w Unii Europejskiej?
Wie pan, od strony rządów poszczególnych państw widać, że coś tam się zmienia, że na przykład Hiszpanie czy Włosi jednak zaczynają jakoś podejrzliwie traktować efekt tego, tej transformacji energetycznej. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, no wie pan, w Niemczech taka panuje dwulicowość w tej mierze. Bo z jednej strony była ta, jest nadal Energiewende, ogromny sukces, ogromna liczba gospodarstw prosumenckich, ale z drugiej strony no jest ten węgiel. Niemcy w zeszłym roku uruchomili nową elektrownię na węgiel kamienny, który to węgiel oczywiście importują z Rosji, bo własne kopalnie pozamykali. Ale mają też swoje elektrownie na węgiel brunatny i razem obie te branże energetyki węglowej, to znacznie jest więcej produkcji energii niż cała OZE. I to się wcale nie zmienia. Ja to obserwuję od 3 lat i to się wcale nie zmniejsza, ten udział energetyki węglowej w Niemczech. Czyli oni dobrze sobie zdają sprawę z tego, że na OZE liczyć nie można, że to jest takie uzupełnienie rynku. Rzeczywiście ta energia może być nawet przedmiotem doraźnego eksportu do krajów, zwłaszcza sąsiednich, tak jak Polska. W tej chwili zresztą to my już nie importujemy energii z Niemiec, raczej importujemy energię z Czech, ze Słowacji, no i ze Szwecji. Ale wie pan, to po prostu ta dwulicowość niemiecka jest taka dość typowa. Bo przecież pani von Leyen, która wciąż mówi o propagowaniu OZE, o dekarbonizacji, jest też Niemką. Podczas kiedy Niemcy, zwłaszcza teraz w tym nowym rządzie, mimo obecności Zielonych, jeżeli zostanie sfinalizowana ta koncepcja, że to będzie rząd tej trójki, to ja panu gwarantuję, że Nord Stream 2 zostanie uruchomiony. Socjaldemokraci niemieccy są bardzo blisko Rosji. I zawsze byli zresztą.
Co wiemy chociażby po przykładzie kariery zawodowej Gerharda Schrödera, i to no jest właśnie, ten koronny, często poruszany i chyba słusznie przypominany element z najnowszej historii politycznej Niemiec. Teresa Wójcik, dziennikarka Tygodnik Solidarność, była gościem popołudnia Wnet. Panie redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również panie redaktorze, panu i słuchaczom.